Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Krystyna Romanowska, dziennikarka, autorka poradników psychologicznych, współautorka książki pod tytułem Nastolatki na krawędzi. Czego nie wiecie o problemach swoich córek? Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Książka właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Muza, a jej współautorkami są także lekarki Agnieszka Dąbrowska i Marta Niedźwiecka, specjalistki psychiatrii dziecięcej i młodzieży, psychoterapeutki. Wasza książka to jest taki zdroworozsądkowy poradnik o wychowaniu nastolatek w pełnej niepokoju rzeczywistości. Ten niepokój, krytyczne postrzeganie siebie, takiego swojego wizerunku jest w dziewczynkach w okresie dojrzewania większy niż u chłopców?
Dojrzewanie dziewczynek jest o wiele bardziej burzliwe niż chłopców i na to są dowody naukowe, zresztą to widzimy na co dzień. A poza tym media społecznościowe są niesłychanie krytyczne, bacznie obserwujące młode dziewczyny i one w kontekście tych mediów się naszym zdaniem o wiele mocniej krytycznie oceniają same niż to było jeszcze kilka lat temu, ponieważ nieustannie się porównują i tych porównań mogą zrobić miliony, tysięcy, ponieważ sieć umożliwia to, że one się mogą porównać ze wszystkimi ludźmi na świecie. Dlatego też dojrzewanie jest trudniejsze, bo dziewczynki weszły w sieci budują relacje, w sieci się porównują i dlatego bardziej cierpią niż jeszcze kilkanaście lat temu.
Ta książka jest dla rodziców i oni znajdą tam odpowiedź, dlaczego tak trudno dogadać im się z tą dojrzewającą nastolatką?
To jest taka trochę gorzka pigułka dla rodziców, to chciałabym przestrzec, taki troszkę rachunek sumienia dla rodziców, ponieważ ja mam takie wrażenie, i to zresztą wynika z badań, że jest bardzo wielu wypalonych rodziców, jest bardzo wiele wypalonych dzieci, w takich trochę wypalonych rodzinach z obu stron my się usiłujemy nawiązać te kontakty i to jest dosyć trudne, bo macierzyństwo i ojcostwo stało się teraz bardzo wymagające, to znaczy dzieci otaczamy mocną opieką, na dzieci jesteśmy nakierowani, nie żyjemy z dziećmi, tylko żyjemy trochę dla dzieci, to z jednej strony, czyli z jednej strony mamy takie macierzyństwo i ojcostwo bardzo chroniące, a z drugiej strony totalnie nie mamy dla dzieci czasu. I takie rozedrgane to nasze rodzicielstwo powoduje, że trudno jest nam być takim spokojnym, zdroworozsądkowym rodzicem, który umie postawić granice tam, gdzie te granice są potrzebne, a umie też czule i w bliskości porozmawiać z dzieckiem tam, gdzie dziecko tego potrzebuje. Wydaje mi się, że to jest teraz takie dosyć trudne. My w tej książce próbujemy dawać rodzicom wskazówki na to, jak tego dziecka w tym ciężkim okresie nastoletnim po prostu nie stracić z oczu.
Sam tytuł już jest niezwykle intrygujący. Nastolatki na krawędzi, czego nie wiecie o problemach swoich córek. Rzeczywiście mogą nie wiedzieć tak naprawdę, co w sercu tej nastoletniej córki gra, jak to się mówi.
Trochę mamy taki stereotyp nastolatka. Zgodziliśmy się trochę na to, że te nastolatki zamykają się w swoim pokoju. My oczywiście szanujemy ich przestrzeń własną i to jest dobrze. Uznaliśmy, że to jest taki wiek, że oni nam nie mówią, że mają
trzeba im odpuścić, tak?
Że trzeba im odpuścić. Czasami się wydaje, że w tym odpuszczaniu rodzice tracą z nimi kontakt taki, że dziecko na przykład przychodzi po kilka razy do rodziców i coś tam im sygnalizuje, rodzice to bagatelizują i potem już to dziecko nie przychodzi po raz kolejny, albo rodzice nie zadają właściwego pytania we właściwym czasie, albo dziecko się w jakimś sensie czuje otrącone. Ja nie chcę obarczać winą rodziców za wszystko, dziecko żyje w społeczeństwie, więc też jest szkoła i tak dalej, i tak dalej, ale że w pewnym momencie sztuką jest jednak, szanując tą nastolatkową autonomię, nie stracić z nimi kontaktu. Co rodzice wiedzą o problemach córek? Myślę, że stosunkowo jednak niewiele, bo dużo problemów jest łatwo ukryć. Znaczy łatwo jest ukryć samookaleczenia, łatwo jest ukryć na przykład, że pije alkohol przed przyjściem do szkoły. Takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy są opisane w naszej książce.
Rzeczywiście można powiedzieć, że większość rodziców nie ma pojęcia, co dzieje się z ich córkami. Młodzież ogólnie nie mówi, nie opowiada rodzicom o swoich różnych przygodach, nazwijmy to tak ogólnie, ale taki uważny rodzic chyba zauważy, że coś się dzieje z jego dzieckiem.
Ja też kilka razy zadaję to pytanie w tej książce moim specjalistkom, ale przecież uważny rodzic powinien to zauważyć. No i się okazuje, że wielu rzeczy nawet uważny rodzic nie potrafi zauważyć. Nie chcę jakby mówić o tym, że musimy nieustannie obserwować te swoje dzieci, tylko trzeba też wiedzieć o tym, że nastolatki to już jest taki wiek, że jeżeli wcześniej nie udało nam się zbudować jakiejś takiej dobrej relacji, to już w tym nastoletnim wieku trochę jest za późno na budowanie tego, czyli my troszkę w naszych nastolatkach widzimy to, co robiliśmy z dziećmi przedtem.
Czyli jeżeli... my nie dorastamy jakby z nimi. Rodzic powinien za tym pójść, też się zmienić. Powinien jego stosunek, traktowanie takiej dorastającej dziewczyny.
Rodzina jest dynamiczna. Nastoletnie kryzysy w rodzinie powodują, że ta rodzina musi wzrastać. To znaczy ona musi się jakoś rozwijać, ona musi na te kryzysy odpowiadać. I chyba źle jest, jak w naszej nastoletniej córce wciąż widzimy małą dziewczynkę. Natomiast jeszcze gorzej chyba jest, jeżeli widzimy w naszej dojrzewającej nastoletniej córce kogoś, kto jest bardzo dojrzały. Bo też w jednym z rozdziałów opowiadamy o takim częstym dosyć przypadku, który się zdarza w gabinecie, że te dziewczynki, które się ubierają na przykład poważniej, wyglądają na poważniejsze niż na swój wiek, rodzice je odczytują, że one są dojrzałe. Ona jest taka dojrzała, mówią rodzice. I wszystko to, co za tym idzie, jest dojrzała, czyli jest odpowiedzialna. To jest wyraz takiej parentyfikacji, która również jest dla dziecka szkodliwa.
Rodziców może też mylić to, co się dzieje z dzieckiem. Wybuchy, nadąsanie. Myśli sobie rodzic, no znowu i nie wiadomo z jakiego powodu. To jest taki sygnał, że jednak coś jest na rzeczy, że trzeba się zainteresować, kiedy córka, no nie chcę powiedzieć wprost, ale pokazuje jednak tym swoim zachowaniem, że coś się z nią dzieje.
W jednym z pierwszych rozdziałów my mówimy dużo o impulsywności nastolatek, o tym, że w wieku nastoletnim cały czas trwa taka bitwa neuronów w mózgu, to znaczy te neurony giną, tworzą się nowe i na przykład, nie wiem, nasza nastolatka idzie jak grzeczna, spać jako grzeczna dziewczynka, a budzi się jako potwór, bo w nocy zmieniają się te neurony. Szczerze powiedziawszy, wolałabym chyba, żeby nastolatka była wybuchowa i strzelała fochy, niż żeby chowała wszystko w sobie, bo takie chowanie wszystkiego w sobie jest niebezpieczne, bo to się bardziej potem są samookaleczenia, czy jakby to idzie bardziej w ciało niż w ekspresję werbalną. Cieszmy się, jeżeli nastolatki nadąsają i są dosyć impulsywne i gwałtowne. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry objaw.
Czy musimy jako rodzice przywyknąć w ogóle do tego, że w tym współczesnym świecie na kształtowanie postaw dziewcząt mają te media społecznościowe i w ogóle internet i kultura, można powiedzieć, obrazu, bo o tym też piszecie w swojej książce, o dziewczynach, które szukają w sieci, no właśnie czego? Czego one tam szukają?
Rozdział w tej książce nazywa się Królowe Internetu i on jest o takim, o korzystaniu z internetu, które jest teraz powszechne, które jest bardzo niekorzystne, to znaczy czy mam wrażenie, że dorośli wpuścili dzieci w sieć, a sami jeszcze nie do końca potrafią tą siecią zarządzać. W tej sieci znajdują dziewczyny mnóstwo treści. I fajnie jest, jeżeli znajdują treści, które im pomagają w szkole, które im pomagają nawiązywać dobre relacje. Natomiast jest tam też mnóstwo treści, nie mówię już nawet o cyberprzemocy, bo o tym też piszemy, ale jest mnóstwo treści bardzo destrukcyjnych. I teraz co powinien robić świadomy rodzic? No świadomy rodzic, niestety proszę Państwa, musi założyć kontrolę rodzicielską w smartfonach swoich dzieci, co niestety jest w Polsce, nie jest popularne, a powinno być. Jedna z mam na przykład, która ma trójkę dzieci, zakłada każdemu dziecku inną kontrolę. Znaczy wie o tym, że każde dziecko ma inną potrzebę korzystania z internetu i inna ta kontrola jest założona. Ja nie mówię, że my mamy kontrolować historię przeglądarek naszych dzieci, ale powinniśmy się jednak orientować, w jakie treści są im dostarczane. Jest tam pornografia, jest plagą w smartfonach nastolatków i małych dzieci. Uważam, że kontrole rodzicielskie powinny dotyczyć tego obszaru. Jeżeli my sami jako dorośli szybko się uzależniamy od smartfonów i nie umiemy jeszcze do końca korzystać z technologii, nie możemy tego wymagać od naszych dzieci.
Dzieci żyją w takiej podwójnej rzeczywistości, tej realnej i tej wirtualnej i tam też mają przyjaźnie, ale też dzieją się właśnie złe rzeczy?
Dokładnie tak i dokładnie o tym piszemy w tej książce, że ta rzeczywistość im się rozdwoiła, ba czasami nawet rozstroiła. Są przyjaźnie szkolne, a potem są przyjaźnie te, które są przyjaźniami w sieci. Ludzie ze szkoły w szkole mogą to być twoi przyjaciele, a w sieci nagle się okazują, że mówią ci złe rzeczy. Więc ten rozdział na tą rzeczywistość wirtualną i realną może być bardzo szkodliwy.
I teraz jak tutaj rodzic powinien znaleźć się w tej sytuacji? Dziecko szuka w sieci akceptacji tego, że dostanie lajka, będzie polubiony, ktoś powie, ale fajnie wyglądasz. Czy to oznacza, że na przykład taka dziewczynka szuka tego w sieci, bo nie dostaje tej akceptacji w domu?
Znaczy ja myślę, że w ogóle nastoletnie dziewczynki i dziewczynki w ogóle są tak socjalizowane, że chcą, żeby ich wszyscy lubili. Znaczy one szukają akceptacji bez względu na to, czy mają ją w domu. Myślę, że te, które nie mają jej w domu, szukają jej bardziej na zewnątrz, ale generalnie chyba jest tak, że one chcą się podobać, chcą się przyjaźnić, że to jest taki jakby naturalny, socjalny odruch ze strony dziewczynek, że to są istoty takie bardziej społeczne.
Bardziej też przeżywają, jak nie dostaną lajka, prawda? Bo koleżanka dostała więcej, a ja mniej na przykład.
Myślę, że obie wiele bardziej przeżywają. W tym czasie chłopcy sobie grają w gry komputerowe i trochę im na tym nie zależy. Znaczy ta akceptacja ze strony dziewczynek jest ich fajną stroną, bo to znaczy, że umieją budować więzi i relacje, ale z drugiej strony też może być taką bronią obosieczną. Znaczy ona może je krzywdzić. Myślę, że nie ma złotego środka. Myślę, że zetknięcie z rzeczywistością brutalną, czasami wirtualną, też jest jakąś formą nauki, a my jako rodzice powinniśmy po prostu wspierać dzieci, rozmawiać z nimi o tych porażkach też wirtualnych, o tym, jak zarządzać tą wirtualną rzeczywistością, bo sami się najpierw powinniśmy tego nauczyć.
Powiedzieć, że to jest nieprawdziwy świat trochę, prawda?
Powiedzieć, że to jest tak, że to jest nieprawdziwy świat i myślę, że bardzo trzeba zachęcać dzieci, żeby się...
Ciężko wytłumaczyć, myślę, wydaje, bo dzieci współcześnie uważają ten świat wirtualny za prawdziwy właśnie.
Bo im się to zlewa.
Dokładnie. No. Myślę sobie, że bardzo wielu rodziców zadaje sobie takie pytania, jakie ja błędy robię, albo co tu zrobić, żeby tych błędów nie popełnić, wychowawczych. Niepokoją się o to, że mogą zrobić coś nie tak i że to oni odpowiadają tak naprawdę za to, jak zachowuje się ich córka. To co mogą zrobić rodzice, żeby z jednej strony nie było takiego wrażenia pełnej kontroli, że to dziecko jest takie po prostu już pilnowane, żeby miało pewną swobodę, żeby budowało swoją tożsamość, samodzielność i tak dalej, ale z drugiej strony mieć jednak baczenie i pieczę.
Fantazmatem takim dosyć szkodliwym jest to, że jakby my swoje dziecko ulepimy z gliny, to znaczy, że to, co my zrobimy, będzie miało jakiś oddźwięk w dziecku, że to, jak się zachowamy, to dziecko nam tym odpowie i w ten sposób ją kształtujemy. To nie jest tak, że to, co włożymy, to wyciągniemy. Dziecko jest bytem autonomicznym i ono ma swoje cechy i bez względu na to czasami, jak będziemy je traktować, ono te cechy będzie miało, bo są to cechy jakieś wrodzone. Chciałabym, żeby też rodzice zdjęli z siebie odium tego, takiej odpowiedzialności za to, że wszystko to, co robi ich dziecko, jest ich winą, w cudzysłowie mówię, albo zasługą. Czasami się mówi tak, że z dobrego dziecka nie zrobi się złego dziecka. Bo ono ma właśnie takie cechy. Ten poradnik jest trochę napisany w takim duchu, żeby rodzice też nie myśleli, że to od nich wszystko zależy. Żeby też trochę odpuścili, a jednocześnie byli dla dziecka bardziej przewodnikiem niż kumplem. To znaczy nam zależy na tym, żeby rodzice umieli stawiać granice tam, gdzie te granice należy postawić, umieli wytrzymać na przykład to, że dziecko jest złe, zagniewane, że się wkurza, że mu na przykład odłączono internet, żeby zachowali swoją autonomiczność jako nie świetnego kumpla, przeciwko któremu przecież trudno się jest wkurzać, tylko jako kogoś, kto dziecku też pokazuje świat, dba o jego dobro.
Myślę, że dziewczynki, chłopcy, w ogóle nastolatkowie często uczą się takiego trochę manipulowania rodzicami. To będę dzisiaj głośno krzyczała, to może mi włączą z powrotem ten internet, bo nie wytrzymają tego, prawda, wrzasku.
Ja byłam świadkiem kiedyś wspaniałej rozmowy jednej z terapeutek ze swoją córką, która dokonywała 3 prób wtargnięcia do pokoju, żeby terapeutka włączyła jej internet i za każdym razem byłam pełna podziwu dla tej mamy, która konsekwentnie mówiła, kocham cię córeczko, ale już dzisiaj wyczerpałaś limit internetu, idź weź prysznic i zacznij czytać książkę. I to jak na to patrzyłam, to widziałam w tej scenie scenę pełną miłości, ale jednak scenę, w której dorosły człowiek, świadomy zagrożeń, ale też świadomy tego, że dziecko się powinno wyspać, konsekwentnie i spokojnie stawia granice 15-latce, która w rezultacie wzięła swojego małego pieska pod pachę, wzięła książkę i poszła spać.
Mama nie uległa presji. A te historie, rozumiem, opowiadane w książce przez pani współautorki są autentyczne i wzięte z życia, tak?
To są historie z życia wzięte, z życia społecznego, ale też z życia gabinetowego, z tego, co nas dookoła otacza. No tych historii jest mnóstwo i myślę, że naprawdę warto sięgnąć po tą książkę, bo ona też pokazuje kompletnie nieznane trochę elementy z życia dziewczynek, typu na przykład te nieszczęsne autodiagnozy, o których piszemy, czyli to, że jest taka moda na to, żeby mówić o sobie, jestem borderline albo mam osobowość wieloraką, że to też jest w jakiś sposób budowania swojej tożsamości, którą dzisiaj trudno jest zbudować, bo my wszyscy dzisiaj chcemy być inni, oryginalni, jacyś tam, to właśnie to ten wpływ mediów społecznościowych. I czasami dziewczynki idą w taką diagnozę, że jestem ciekawsza, bo mam na przykład chorobę dwubiegunową. To też jest syndrom naszych czasów.
Dlaczego zdecydowałyście się, że trzeba napisać książkę o dziewczynkach? Co z chłopcami? Oni łatwiej przechodzą ten okres dojrzewania? Chyba nie.
Myślę, że nie. Chłopcy są, że tak powiem, w przygotowaniu, to znaczy będzie druga część o chłopcach. Zdecydowałyśmy się, że zrobimy rozróżnienie płciowe, bo jednak wydaje nam się, że dziewczynki są taką, myśmy to nazwały we wstępnie membraną życia społecznego, to znaczy na nich szybciej widać te wszystkie nieprawidłowości, które się dzieją w życiu społecznym, czyli na nich szybciej widać ten wpływ mediów społecznościowych. To obserwujemy taką szybszą seksualizację dziewczynek, że one szybciej stają się, w cudzysłowie to, o czym mówiłam, stają się dojrzalsze. To, co mają dziewczynki, tego nie mają chłopcy i o tym chcemy napisać. Dziewczynki mają jasną drogę, bardziej feministyczną, bardziej drogę, że masz być samodzielna, masz sama stanowić o sobie. Nie wiem jednak teraz, do czego wychować chłopców. Znaczy chłopcy nie mają żadnej propozycji. Dziewczynki mają propozycję właśnie bądź dzielna, walcz o swoje, masz wybór. Jeżeli mówimy o wychowaniu chłopców, to właściwie nie wiemy, o czym mówimy. I my w drugiej części będziemy się starali tą lukę wypełnić. To znaczy będziemy się starali odpowiedzieć na to, jak dzisiaj wychowywać chłopców. W takim świecie, który mówi czasami, że ta męskość jest taka trochę nieprzystająca, że ta agresja i ta przemoc jest zła, że tą seksualność chłopców trzeba jakoś tak mocno ograniczać i jak się mają w tym wychować chłopcy. I to jest taki plan na drugą część, więc nie jest tak, że zaniedbujemy chłopców, bo chłopcy też będą mieli swoją książkę.
Krystyna Romanowska, dziennikarka, współautorka książki pod tytułem Nastolatki na krawędzi, czego nie wiecie o problemach swoich córek, którą Państwu serdecznie polecam. Dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.